ta historia jest oparta na faktach etnetycznych. Jakby ten tam Tarnów jest też wpleciony, jak państwo.
Tarnów, wiecie. Przepraszam, Tarnów jest dodany. Aha. Ode mnie. To się nie wydarzyło w Tarnowie. Ci chłopaki, ci chłopcy są spod Warszawy. I ta historia miała miejsce na warszawskiej Zadybie. Tarnów dodałem z powodów sentymentalnych. Natomiast jak dzisiaj przeczytałem recenzję w programie, że dwóch chłopaków z prowincjonalnego miasteczka. Ja tego nie pisałem. Ja tego nie pisałem, naprawdę. W każdym razie chodziło tylko o to, że uciekli z jakiegoś jednego miejsca, które jest mniejsze, do stolicy i tyle, no, a nie że z prowincjonalnego.
Nie jest prowincjonalne miasteczko.
Broń Boże.
Dobrze, proszę no. Państwa, zachęcam do zadawania pytań.
Temat. Powiem więcej, jak chcę zrobić jeszcze trzeci film, który będzie znowu nawiązywał do tej relacji, takiej właśnie wchodzenia w rolę społeczną albo zastępowania kogoś w roli społecznej.
Czyli była choroba, teraz była przeszłość, a będzie?
No zobaczycie, no. Nie będę wszystkiego mówił. Natomiast no będzie taki, znaczy planuję taki film, w którym byłaby podobna relacja z tym, że główna różnica będzie taka, że bohaterką będzie kobieta, imigrantka. Rumunka chyba, tak mi się wydaje, że to będzie Rumunka. No i chcemy zastosować podobny schemat dramaturgiczny, tylko chcemy go obrócić po prostu jeszcze inaczej, opowiedzieć tę historię. Takie dłubanie jakby w tej samej historii, wydaje mi się, że w moim wypadku bierze się stąd, że po prostu wydaje mi się, jak na reżysera jestem przeedukowany, w sensie, wiesz, no, znamy się z filmoznawstwa. Ja studiowałem chyba 2 lata wyżej od ciebie.
Przyznamy z Krakowa.
Z Krakowa. Ja skończyłem filmoznawstwo, potem byłem w szkole Wajdy, potem studiowałem w Amsterdamie, potem jeździłem po różnych, ja po prostu bardzo dużo jakby oglądam filmów, jestem takim maniakiem filmowym i ostatnio nawet broniłem doktorat z możliwości dramaturgicznych. Moim zdaniem jest tak, że nie można wymyślić całkowicie nowej historii, ponieważ jak to będzie coś zupełnie jakby nowego, ludzie tego nie zrozumieją. Wydaje mi się, że zawsze jest coś, zawsze jakby historie działają w ten sposób, że my musimy kojarzyć pewien schemat dramaturgiczny, musimy znać tę historię, tylko opowiedzenie danej historii we współczesności narzuca kontekst. Nie? Tak samo no, zawsze mnie interesuje, co by było, gdyby teraz opowiedzieć historię narodzenia Chrystusa, nie? Współcześnie. To znowu byłaby zupełnie inna, mimo że powiedzielibyśmy tak samo, jak jest w Biblii, nie? Ale to będzie zupełnie coś innego niż to, co było ponad 2000 lat temu, więc jakby cały czas tak samo robisz, no, robi się Macbetha i tak dalej, za każdym razem te historie wracają i to jest to samo, no, gdybyśmy zrobili dzisiaj Macbetha na przykład po katastrofie smoleńskiej, no to znowu jest coś innego, nie? Znowu jest jakby inna historia, mimo że nie musimy tam jakoś kombinować się dramaturgicznie, zmieniać, odkręcać jakoś, robić jakieś zwody, tam oszukiwać widzę. Proszę?
Dlaczego ten akurat?
Chyba z prostego motywu, takiego, z prostego powodu, że ja troszkę idealizuję jakby rodzinę. Moim tematem jest rodzina bardzo często. Trochę idealizuję i trochę...
Przepraszam, no. Czy pan myśli, że się da tych ludzi zastąpić w takim razie? Bo to się nasuwa od razu.
Czy się da, to jakby... W ogóle na tym się nie zastanawiałem, bo wiem, że się da. Bo w tradycji żydowskiej to jest obowiązek wręcz. Jeżeli umiera mąż rodziny, to jego brat ma obowiązek przejąć jego rodziny. To nie jest mój wymóg. A czy się psychologicznie da, no to wiesz, to zależy pewnie od konkretnych ludzi, nie? Którzy się spotykają w takim... Ja wam mogę powiedzieć, jak było w tej historii, którą zobaczyliście, jak było dalej, nie? Po tym, co zobaczyliście. Więc było tak, że ten Janek, czyli ten młodszy, faktycznie zaopiekował się rodziną Michała. Oni przez chwilę byli razem, ale ten związek oczywiście jakoś tam nie za bardzo się układał. Ona wyjechała na chwilę do Szwecji pracować, wróciła z tym dzieckiem i po kilku latach, chyba 5, znowu spotkali się razem i zamieszkali razem. I są teraz razem ze sobą i ona chyba urodziła jego dziecko niedawno. Czyli odpowiedź jest taka, że się da. Ale być może w innej relacji byłoby inaczej. Natomiast smutne jest to, że ten protoplasta Janka, on działa w strukturach, no, przestępczych niestety. To jest jakby...
Nie odrzut.
No to, to jest taka niestety smutna prawda o tym, co...
A ona zna.
Ja się nam, proszę?
Ona zna.
Ona zna. Ona zna. Ja się z tymi protoplastami nie spotkałem w ogóle. Nie chciałem się spotykać z nimi, bo bałem się, że się troszkę rozczaruję. Ja miałem takie jakieś dosyć szybko narzucony schemat Kainy i Abla. Ja zapamiętałem po prostu, po pierwszej lekturze scenariusza zapamiętałem swoje wrażenie po tym, jak przeczytałem tę historię. Ja tam odnalazłem oprócz takiej właśnie rekonstrukcji pewnej zbrodni motyw taki biblijny i ja chciałem sobie w sobie jakby to uczucie pielęgnować i bałem się, że jak się spotkam z tymi ludźmi, to się okaże, że oni chcą ode mnie pieniądze jakieś, że ktoś zaczyna mnie szantażować. Bałem się, że wejdę w jakieś takie banalne po prostu sytuacje związane z tym środowiskiem i w ogóle się z nimi nie chciałem zobaczyć, dlatego to, co zobaczyliście, jest bardziej reżyserią jakby tego wrażenia, które miałem po pierwszej lekturze scenariusza. Ale to jest jakby kwestia interpretacji. Wydaje mi się, że ja nie odbiegam od tego, co się wydarzyło. Bo zdarzenia, które zobaczyliście, no to one się nie zmieniły. Tylko, że akcenty, które rozkładamy w tym filmie, należą jakby bardziej do mnie niż do pewnej tej historii oryginalnej.
Może ja zadam jakieś pytanie.
Proszę.
Nie boi się pan mówił, że właśnie dużo ogląda jest takim reżyserem przeedukowanym. Nie boi się pan porównań do innych reżyserów, na przykład do filmu Dług. Tutaj ta sytuacja jest bardzo podobna, bo dla mnie ten motyw biblijny akurat się tak bardzo aż nie wyeksponował, natomiast dostrzegłam takie podobieństwo właśnie jak w Długu Krauzego, takiego narastającego poczucia osaczenia, sytuacji bez wyjścia. Takiej proweniencji no nieomal antycznej, także to też takie moje skojarzenie z tragedią antyczną, ale może ja też za bardzo jestem przeedukowana. Ale właśnie, wracam do tego pytania, czy nie boi się pan właśnie porównań z innymi reżyserami?
Nie, oczywiście te porównania są. Znaczy, mi się wydaje, że ja nie mogę się tego typu rzeczy bać, bo tak naprawdę zablokowałbym cokolwiek, bo rozmawiamy o jakichś polskich filmach, ale jest dużo podobnych filmów w Hongkongu, w Chinach widziałem podobny film też. Więc właśnie szukanie znowu czegoś zupełnie jakby nowego, czy też uciekanie w jakąś totalną oryginalność często psuje historię. Mi się wydaje, że lepiej było powiedzieć coś, co może jakoś tam jest podobne do Długu. Ale też znowu czytałem takie recenzje, że ktoś powiedział, że o, to jest taki Dług trochę, 10 lat później. Więc to też jest chyba ciekawe, nawet jeżeli to byłoby to samo, zobaczyć jak 10 lat później ta rzeczywistość wygląda, jak na przykład jak sposób opowiadania się zmienia, bo ja zupełnie inaczej opowiadam niż w filmie Dług jest ta historia pokazana.
No, ale jest wątek psychologiczny.
Właśnie, mam nadzieję. Znaczy tam Długo też jest.
Jest wątek, dlatego właśnie mówię.
Natomiast jeżeli chodzi o tragedię antyczną, no to jest jakby uniwersalna struktura, która działa po prostu na widza. No. Jeżeli przedstawiamy sytuację, której nie ma dobrego wyjścia, a ludzie... Znaczy, nieważne jest to, jak się film skończy, ważne jest to, w jaki sposób bohaterowie dojrzewają, czego się dowiadują nowego o sobie. To jest jakby ważne. Dla mnie historia jest zawsze jakimś takim pretekstem do powiedzenia o pewnym stanie psychologicznym, o emocjach. Sama historia tak naprawdę, schemat fabularny jest dla mnie drugorzędny. Dlatego jeżeli coś faktycznie się powtarza, to jakby ja się w ogóle tym nie przejmuję.
A czy w ogóle jest możliwe?
Coś nowego całkiem?
Właśnie,
coś nowego stworzyć. Nie sądzę. No zobaczcie, kto jest teraz najbardziej popularny. No, Tarantino jest złodziejem po prostu. No, Tarantino kradnie ze wszystkiego. Ale to nikt się tym nie przejmuje, bo on robi z tego wartość. Nie? I to jest śmieszne, co oglądamy i śmieszne, jakieś tam bardziej komiksowe i tak dalej, ale to taki jest świat teraz, nie? Więc to, że on tam po prostu zapożycza i tak dalej, to w ogóle nie jest tak naprawdę istotne. No, ważne jest, co z tego wszystkiego wypływa. Nie? Czy to wnosi jakąś nową wartość do naszego postrzegania rzeczywistości. Jeżeli wnosi, no to proszę bardzo.
No i w ogóle to jest bomba emocjonalna z minut.
Która?
Super.
Dziękuję, ale no to tak by... Tak mówiłem, no dla mnie emocje jakby to jest jakby... Ja reżyseruję emocje, nie reżyseruję tego, co się dzieje, w sensie faktów, tylko znaczenia. No to jest jakby... To jest...
No teksty, tak.
Jak wyglądała praca z aktorami?
Czy w ogóle byli dobierani w jakiś sposób? To casting
normalnie? No to był długi proces, tak? W kilku zdaniach to nawet chyba nie jestem w stanie tylko powiedzieć. Natomiast jest tak, że ja bardzo jakby cenię aktorów i bardzo lubię pracę z aktorami. Nawet chyba bardziej lubię próby z aktorami niż same zdjęcia. Bo tak naprawdę zawsze zostawiam sobie furtkę na taką ostateczną wersję scenariusza po próbach z aktorami. Tak naprawdę mam scenariusz, zapraszam ich, wtedy ten jest taki etap jakby przejścia z tekstu w żywą sytuację. Przez aktorów właśnie. I oni bardzo dużo mi jakby dają do tych swoich tekstów. Często jakby zmieniam w ogóle niektóre rzeczy pod wpływem z próby z aktorami. Myślę, że dla nich znowu bardzo ważnym elementem był taki motyw, że ja bardzo im ufałem. Oni to, dużo aktorów jakby też, znowu się, przepraszam, pochwalę, ale oni lubią ze mną znowu pracować, a to nie wynika z tego, że ja mam jakieś tam magiczne metody na aktorów, tylko po prostu ich lubię i ufam. I oni to czują. Jak aktor czuje akceptację, to wtedy się potrafi otworzyć. To jest troszkę jak, nie mam dzieci, ale myślę, że tak z dziećmi. Więc ta praca zawsze jest taka fajna, taka dla mnie bardzo, bardzo wzbogacająca. Ale w trakcie przygotowań do tego filmu był taki jeden bardzo ważny moment, kiedy poszliśmy do więzienia po prostu spotkać się z ludźmi, którzy odsiadują wyroki za podobne historie. Wszyscy siedzieli za morderstwo. No i te spotkania z nimi były takie dosyć chyba najbardziej ważne dla aktorów też, bo oni mieli możliwość skonfrontowania się z tymi ludźmi i to byli przestępcy, ale tak dobrani przez psychologa więziennego, który tam te spotkania zorganizował, że jakby nie, bo jakbyśmy nie wiedzieli, za co oni siedzą tak naprawdę. Myśmy spotkali facetów, którzy byli bardzo fajni, tak zakumplowaliśmy się z nimi nawet wręcz. Oni bardzo fajnie zrozumieli dosyć szybko, o co nam chodzi, bo myśmy nie chcieli, jakby, żeby nam pokazywali, jak oni, jakie mają tatuaże na przykład, ani jak fajnie przeklinają. Tylko nam zależało na tym, żeby oni powiedzieli, jak się czuli na przykład po tym, co zrobili. Albo jak to się stało, że w ogóle oni dojrzeli do takiej myśli, żeby zabić kogoś. Jeden z nich w ogóle do tego stopnia się zaangażował, że wziął scenariusz i pozmieniał mi tam dialogi. Zaproponował mi inne zakończenie, inne rozpoczęcie, które zobaczyliście w filmie. Bo on jakby dosyć szybko zrozumiał, że chodzi mi o taki wymiar mocnej przyjaźni w tym środowisku konkretnym, która on twierdził, że to jest niemożliwe, żeby faceci byli w takiej przyjaźni, kiedy działają w strukturach. On powiedział mi coś takiego, że coś takiego jest możliwe tylko wtedy, kiedy oni się znali wcześniej. Jeden drugiemu na przykład zawdzięcza życie, dlatego ta scena z tą wodą na początku jest. Która, jak mi on o tym opowiedział, bo faktycznie on przeżył taką, że on się topił i jeden taki młody chłopak go uratował po prostu, a inni jego kumple, tacy rówieśnicy, pili wódkę na brzegu i śmiali się, myśleli, że to jest żart. On się naprawdę topił, nie? Taki młody wskoczył, który nie pił, który wziął to na serio, że faktycznie się topi, nie? Wskoczył, uratował tego faceta, który mi o tym opowiadał. No i on właśnie powiedział mi coś takiego, że jeżeli jest przyjaźń jakaś w tych strukturach, to ona musi pochodzić z czegoś, jakby z jakiegoś głębszego związku, który wcześniej się wydarzył, nie? Z jakiejś relacji, która wcześniej miała miejsce, nie? I ja to wykorzystałem w filmie. I się okazało, że ten, jak on opowiedział mi o tej wodzie, ja miałem w filmie chrzest. To pomyślałem, że to jest idealny motyw, żeby to wykorzystać, no bo jest woda, chrzest i zmieniłem przez to też scenę końcową, która w scenariuszu było napisane, że Janek zabija pistoletem, zestrzela po prostu do Michała, ale gdyby wyjął ten pistolet, strzelił, to byłoby jednoznaczne, że po prostu przeszedł na drugą stronę. Natomiast ja nie chciałem, żeby to było takie...
Dopowiadać.
Ja chciałem, żeby to było bardziej otwarte, no, że to jest... Może to jest gest takiej eutanazji, bo ta przyjaźń jednak jest mocniejszym dla niego czynnikiem niż to, że on chce z pistoletem sobie pobiegać tam po krzakach z jakimiś swoimi kolegami. I przez to wydawało mi się, też jakby to wszystko mi się jakby złożyło w Kainę i Abla, motyw chrztu. Bo tak naprawdę nie chciałem opowiadać o bandytach, chciałem opowiadać o facecie, który chce ocalić rodzinę. Co jest jakby, znowu ktoś mi powie, że to tam Chuck Norris w takich filmach występuje, albo jakiś inny Bruce Lee, który tam swoją rodzinę chce ratować, albo Steven Seagal, że zawsze ratuje rodzinę albo świat, nie? On zawsze jest w tych filmach, tak, nie? A tutaj jakby... Też o to chodziło, tylko jakby chciałem to powiedzieć inaczej, nie, że faceci wymachują nogami i załatwiają 50 facetach jednym kopnięciem, tylko jakby bliżej rzeczywistości, ale jakby nie rekonstruując jej, tylko korzystając z tego motywu ocalenia rodziny i przyjaźni.
No ja jestem pełna uznania dla pana, jestem pod wrażeniem tego filmu, mimo że nie lubię wulgaryzmu w filmie, nie lubię bijatyki, nie lubię takich mocnych akcentów, ale pan tak zręcznie to połączył. Te sprawy rodzinne, ten chrzest, ten Ave Maria w kościele, tak pięknie pokazane, że naprawdę to uważam to za wielkie mistrzostwo. To takie zręczne połączenie, że naprawdę, mimo że jak mówię, początkowo byłam bardzo zawiedziona i myślę, po co ja przyszłam, ale później zmieniłam zdanie. Także no, gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Wypowiedź laika oczywiście. Nie jestem
kamera znawcą, takie odpowiedzi.
Nie jestem znawcą filmów, tylko takim przeciętnym odbiorcą i tak ten film odebrałam i uważam.
Czy zabawne jest w tym filmie to, że są też takie sceny, których ja nie lubię w tym filmie.
Które?
Scena katowania w garażu.
No właśnie, no to są...
Bo to jest, znaczy ta scena musiała być tak zrobiona, że ja po prostu siedzę i aż tak mnie skręca w tym fotelu, bo ona jest makabryczna. Ale tak naprawdę ona działa dlatego, nie że pokazujemy jakieś tam krew, jakieś tam latające kończyny odcięte, tylko to jest zrobione w taki sposób, że główny bohater jest zmuszony, żeby to oglądać. I widz się czuje w tej samej sytuacji, bo też jest zmuszony, żeby to oglądać, bo to strasznie długo trwa, nie? To trwa długo, to jest pokazane tak z perspektywy tego chłopaka, bo w ogóle nie ma to jednego zbliżenia, tylko faceta nie ma jakichś tam detali, że coś odcinają albo mordują. Tylko jakby jest przez głowę tego chłopaka przefiltrowane całe wrażenie tej sceny i dlatego tak to działa, nie? I ci, którzy zamykają oczy, to właśnie mówią, bo tam ta krew, tam to zabijają, a tam naprawdę nie ma tego, nie? Nie ma jakichś tam bluzgających jakichś tam...
To już działa na wyobraźni.
Działa, no to właśnie, że uruchamia jakby wyobraźnię. Dlatego to tak działa. To nie jest tak, że ja miałem jakiś wielki plan przed tą sceną, tylko po prostu zobaczyłem, jak oni to robią. I ja oglądając to na planie, też byłem pod takim wrażeniem, że to tak działa i tak zostawiłem to. Nie robiłem żadnych zbliżeń. Normalnie się robi tak, że robi się szeroki plan, ktoś robi zbliżenia. Tam w ogóle nie zrobiliśmy tego, bo to tak... Zatem szczerze mówiąc, znaczy miałem plan, żeby to było jeszcze straszniejsze, takie w sensie katowania tych ludzi.
Nie.
Ale tą kobietę jeszcze mieli tam coś.
Ale to wystarczyło.
Ale to odpuściłem, bo to i tak to działa w ten sposób, że zrobienie czegoś więcej byłoby już przesadą.
Film jest wstrząsający. Czekałam na jak się skończy, bo dla mnie to zakończenie było takie, jeszcze siedziałam w fotelu i czekałam, co dalej. No i dobrze, że pan powiedział, co dalej, jaka historia prawdziwa. I ja jestem bardzo ciekawa, co pana pociąga w tych historiach. Dlaczego pan robi taki film? To co?
Czy odpowiedź? Wydaje mi się dosyć prosta, bo wydaje mi się, że w tej historii jest takie dosyć, znaczy dla mnie wtedy było dosyć takie kontrastowe, dziwne połączenie jakby dwóch jakby, nie wiem, światów, czy też jakby dwóch jakby tematów, że widzimy pewien jakby brutalny, surowy świat, ale w tym brutalnym świecie przestępców, czy też w ogóle... Są jakieś odruchy takie, które są o wiele wyższe niż jakby to ten świat, który pokazujemy. Że ja tam jakby w tej historii znalazłem po prostu takie biblijne przesłanie, tak mi się wydaje, że może gdzieś tam ta idea o tym, żeby główny bohater chce ocalić to, co stworzył, pozostawić po sobie jakąś lepszą wartość, była dominująca niż pokazywanie tego brudnego świata. Ten brudny świat jest tylko po to, żeby skontrastować to, w co on wierzy, nie? Czyli to jakby nowe życie, które stworzył. Mi się wydało, że tam to jakby zestawienie tych dwóch takich dziwnych energii właśnie, czy dziwnych, no, tych dwóch jakby przeciwstawieństw, że to po prostu robi dobry film, nie? I robi taką historię, która zawiera w sobie jakieś takie mimo wszystko pozytywne przesłanie. Film się kończy źle, prawda? Ale tkwi w pewnym jednak tkwi pewnego rodzaju przesłanie w tym, że są pewne wartości wyższe i pewne, od których lepiej uciekać. Nie? To banalne oczywiście, ale pamiętam, że przy tym filmie akurat, przy tym scenariuszu, jak go czytałem, że to na mnie mocno zadziałało, wtedy jak czytałem pierwszą wersję tekstu.
A kolejny film, o którym pan się wspominał, też będzie miał podobną tematykę.
Będzie na facet?
No ja bym chciał, żeby jak najszybciej oczywiście, ale kiedy będzie, to nie, nie zawsze zależy ode mnie. Nie, ten kolejny film będzie miał podobny schemat popularny, natomiast chcemy troszkę więcej tajemnicy jeszcze zrobić w tym filmie. Tak, to nie będzie taki film realistyczny. Będzie bardziej w kobiecym świecie osadzony, w związku z tym nie wszystko będzie takie aż tak wyjaśnione, jak tutaj.
No nie,
nie, ale może ja się czegoś dowiem wtedy więcej, nie?
A masz już obsadę? Znaczy już myślisz o kimś?
Bo znaczy tak,
rzeczywiście
ponieważ...
zwraca uwagę fakt, że w mojej krwi Eryk Lubos dostał wiele nagród za tę rolę. Tutaj, tutaj też są jakby tak. Dwa odkrycia. Tak. Tomasz Szuszart i Zieliński, że zawsze jakby te filmy identyfikują, twoje filmy na razie, dwa zrobiłeś, ale wcześniej na przykład Człowiek Magnes z Ewą Kasprzyk, identyfikują się takim dostrzeżeniem pracy aktora na festiwalach, więc myślę, że jak będzie kobiecy film, to też zależy ci, żeby to była taka w punkt obsada.
Nie, no oczywiście, że tak. Natomiast, no wiesz, no tam jest tak, że to jest historia imigrantki, więc prawdopodobnie będzie to aktorka z Rumunii, tak jak mówiłem. Dokładnie kto jeszcze, to nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że fajnym kluczem byłoby coś takiego, że ponieważ no wiesz, że deklarowałem się, że zrobię ten trzeci film, wiele osób mnie o to pyta. Chciałbym, żeby ten trzeci film jakby skupiał niektóre wątki z tych dwóch poprzednich i wykorzystywał też tych aktorów, którzy występowali wcześniej.
Jakieś domykanie wątków pewnie.
Tak, tak, tak jest plan, wiesz, no zobaczymy jak to wyjdzie. Ja nie mogę na siłę, wiesz, nie mogę też na siłę jakby podporządkowywać filmu dlatego, że chcę zrobić trzeci film, który zamyka cykl. On musi być też jakby mieć autonomiczne własne życie. Ale jeżeli jedno z drugim będzie się rymować, no to wtedy bardzo chętnie wezmę, wiesz, Eryka, który dużo zyskał na pewno dzięki mojej, że to było po prostu, wiesz, udowodnienie tego jego po prostu talentu. To samo dotyczy Wojtka Zielińskiego i odkrycie Tomka Szucharta. I bardzo bym chciał, żeby oni pracowali bo ze mną przy kolejnym projekcie, bo wydaje mi się, że to by tak stworzyło jakby taki autonomiczny w ogóle świat tych trzech filmów. Bo to, że wykorzystujemy te historie, to nie jest przypadek, tylko to jest świadome. Nie? To nie jest, że to tak, tak się złożyło. Więc... wydaje mi się, że to fajne zbudowanie takiego własnego, wiesz, świata, no, który jeżeli ludzie chcą jeszcze to oglądać, no to tym bardziej, dopóki chcą oglądać, bo można robić takie filmy, no. Jak przestaną, to trzeba zmienić zawód. No.
Na razie chcą, proszę Państwa, jedna z ostatnich szans, bo już będziemy powoli kończyć, zadania pytań.
W tej chwili nie.
Nie,
ja zrobiłem ten, pewnie mówicie o tym, o ratownikach. Nie, ratownicy byli tak troszkę w przerwie zrobieni między filmami. Dla mnie priorytetem jest zawsze film, jakby wydaje mi się, trzeba się skupić na czymś jednym.
No i niech tak zostanie, niech przerywnikiem.
No właśnie, więc...
Taka moja.
Przy serialach, no niestety jest taka sytuacja, że ciężko naprawdę głęboko wejść w historię, ponieważ nie ma czasu. Wszystko się robi na ostatnią chwilę albo po terminie w ogóle. Aktorzy są nieprzygotowani, ja nie do końca jestem przygotowany. Często jest tak, że przychodząc na plan, dopiero dostaję tekst sceny. Trudno mówić o jakiejś przemyślanej pracy w takiej sytuacji. I to troszkę jest fabryka. No ten serial, o którym mówicie, zrobiłem go dlatego, bo tam były góry. No. Ja po prostu lubię góry. Podobnie jak moja siostra. Nie, no pewnie, że fajne, ale ja wolę na przykład się spotkać te za dwa lata z wami i no pogadać o filmie, niż żebyście mnie oglądali w jakimś wywiadzie w telewizji, który mówi o kontynuacji Ratowników.
Na przykład. Festiwalu seriali telewizyjnych.
Na przykład.
A słuchaj, a na koniec chciałbym zapytać, bo trudno, żeby się takie pytanie nie padło. Co prawda już chyba zadałem ja kiedyś w Tarnowie, bo przy mojej krwi robiłem spotkanie, ale o ten Tarnów, bo rzeczywiście no, bywasz tu co jakiś czas, nawet my się czasami spotykamy. Spędziłeś tu najważniejsze lata życia. Jest twój tato, nawet jest dzisiaj z nami.
Tato, siostra.
Siostra.
Koledzy.
I pamiętam pierwszy film skręcony gdzieś tam jakąś kamerką pod blokiem.
No to prawda, ale nie mów nikomu, co nie, tam było w tym filmie. Tarnów, no ja myślę tak, jak właśnie chodziłem do podstawówki jeszcze, pamiętam, że to często na rynku tarnowskim kręcono filmy. Był prężny ten ośrodek krakowski i bardzo dużo filmów historycznych, ponieważ ten ryneczek no, trochę taki jest krakowski, nie? A może lepiej powiedzieć Tarnowski fajny, niż udajemy jakiś Kraków.
No
więc być może w ogóle jakby film zaczął się z tego, że ja widziałem, że to robili na tarnowskim rynku, powstawało wiele filmów historycznych. Potem to w ogóle znikło całkowicie z Tarnowa. Wydaje mi się, że teraz jest moment taki, że to miasto zmieniło się, ono wygląda ciekawie na pewno. No mam taki jeden projekt, tam stoi autor tego projektu, Marcin Skóra, który tutaj przyniósł taką historię, znowu kryminalną, o pewnej pani tutaj, takiej ponurej pani, która tutaj kiedyś mieszkała w Tarnowie. No właśnie, wszyscy wiedzą pewnie. Więc może ten, znaczy chcielibyśmy, żeby ten film dosyć szybko powstał. No i on będzie siedział w Tarnowie na pewno. Jeżeli to dojdzie do skutku, to myślę, że to miasto znowu wiesz, wróci na ekran.
Ożywioną dyskusję.
No widzę, wszyscy wiedzą.
Także czekamy.
Ja mam takie wrażenie jeszcze na koniec, że tam jednak jest troszeczkę przedstawione tak poniżej Warszawy dużo.
Tarnów?
Taki ojciec jakby przyjechał nie z Tarnowa, tylko do wsi powiedzmy, z tymi słoikami, potem, że pszczółki pokaże.
Także
troszeczkę
gospodarstwie,
więc jest rolnikiem,
więc
rolnik gdzieś...
Bo on jest spod Tarnowa. Ale znowu ci są spod Tarnowa, znowu się obrażą, że... Nie, no przecież chodzi o to, chodziło o to, żeby był inny w tym mieście. No. Ale miał bardzo dobry miód, nie? Także...
I to jest optymistyczna puenta, dobry miód, proszę Państwa. Dziękuję bardzo, Marcin Brauna był głosem.